Teraz naszym gościem profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, były sędzia Sądu Najwyższego. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od newsa, bo rozmawialiśmy z dziennikarzem. Dziennikarze newsy śledzą, więc już skomentowaliśmy informację, ale może pan profesor też, nie wiem czy profesorowie.
Nie wiem, nie słuchałem newsy. Żadnych mediów od rana, więc ten news pewnie dla mnie nieznany.
Nieznane, ale to już panu profesorowi przedstawiam. Okazało się, że bardzo prawdopodobne jest to, że pani prokurator Ewa Wrzosek, która starała się ułatwić przejęcie mediów publicznych poprzez zabezpieczenia, poprzez różnego rodzaju akty prawne, które miały uniemożliwić Piotrowi Glińskiemu zabezpieczenie mediów publicznych, pisała albo wy, albo bardzo blisko, albo w jakiejś być może kooperacji z dużą kancelarią adwokacką, żeby było kancelarią prawną, żeby było jeszcze zabawniej, to ta kancelaria całkiem przypadkiem teraz obsługuje i polską telewizję, i polskie radio, i polską agencję prasową, a pracownicą tej kancelarii jest jedna z liderek tak zwanych wolnych sądów. No i tak, prokurator,
czyli wszystko w rodzinie, tak?
Wielki biznes, wszystko w rodzinie. Taki jest news dnia, panie profesorze, polityczno-prawny. W takim kraju żyjemy w tej chwili.
Tak. No, trudno mi komentować coś, czego sam nie widziałem, nie słyszałem. Natomiast generalnie, odrywając się od samego przypadku, to można powiedzieć, prokurator nie korzysta w swojej pracy z pomocy kancelarii. Chyba że występuje w jakiś sposób zupełnie oficjalny, nie wiem, o jakąś opinię czy coś takiego. Natomiast nie można tego robić w sposób nieformalny, a jeśli jeszcze następuje taka koincydencja, że ten, co pomaga w zmianie właścicielskiej, potem jest profitentem, no to można, czyli interesariuszem, no to można mówić tutaj niewątpliwie można by było mówić o konflikcie interesów.
I zobaczymy, to jest tekst
dziennikarski.
Zobaczymy, co z tym zrobią decydenci, co z tym zrobi prokuratura.
Panie redaktorze, wpadnę w słowo i coś powiem. Proszę zobaczyć, jakie to jest charakterystyczne dla dzisiejszych czasów. Otóż pewnie to jest jakiś efekt tak zwanego dziennikarskiego śledztwa. Ale teraz proszę zobaczyć, przecież tak takie śledztwa powinny przeprowadzać właśnie organy prokuratury bądź inne organy publiczne. A wtedy, kiedy one nie działają, albo też działają nieprawidłowo, albo też w ogóle działają w przeciwnym kierunku niż działać powinny, no to wtedy nagle okazuje się, że czynniki społeczne, czwarta władza, która jeszcze istnieje tam, gdzie jest niezależna, bo nie została przejęta, no ona podejmuje te funkcje. Patrzmy, co się dzieje z państwem, prawda? To właściwie to, co powinno działać, nie działa, a to, co powinno tylko relacjonować wydarzenia, przejmuje funkcje takie, które państwo powinno wykonywać w interesie publicznym. No to chwała dziennikarzom w takim razie, jeżeli takie rzeczy znajdują.
Znajdują i opisują. Pan profesor też z kolei na łamach nie Wirtualnej Polski, ale tygodnika Gazeta Polska się znalazł, ale nie jako autor tekstu, tylko jako osoba, która odpowiada na pytania dziennikarza, a pytania nas kierują w stronę kraju, który pan profesor określił jako kraj bezprawia.
No, artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ale co to znaczy? Jest. To wcale nie znaczy, że jest, bo w Konstytucji nie ma opisów, tylko są przepisy, z których wynikają normy prawne, czyli jakieś nakazy postępowania dla władzy publicznej. To, że jest napisane, że Polska jest państwem prawnym, to oznacza, że organy władzy publicznej powinny działać zgodnie z obowiązującym prawem, z jego literą, nie z duchem, który jest wywoływany przy jakimś stoliku spirytystów, którzy wywołują duchy, tylko jest tym prawem, które zostało stworzone przez Sejm. Natomiast to, z czym mamy do czynienia po 13 grudnia 2023 roku. To jest kaskada zachowań, które naruszają literę prawa. Czasami trochę, czasami bardziej, a czasami bardzo. Ale naruszenia są nagminne i to we wszystkich dziedzinach, a oprócz tego mamy również groźby naruszeń, bo mamy takie wskazywania, że tu nie będziemy brać pod uwagę tego, co Trybunał Konstytucyjny robi. I już właściwie to mamy, no bo skoro ktoś publikuje, bo ma taki obowiązek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale opatruje ją swoim własnym komentarzem, do czego nie ma żadnego prawa, no to też jest jakieś wskazanie. Więc staczamy się z państwa prawnego ku państwu bezprawia. Dlatego myślę, że takie określenie, którego użyłem w tym tekście, było uzasadnione. Niestety jest uzasadnione i wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie będzie uzasadnione.
Dzisiaj żyjemy historią pani Wrzosek i jej niewyjaśnionych ciągle, bo pani Wrzosek na wiele pytań dziennikarzy nie odpowiedziała. Teraz też wydaje się, że niespecjalnie odpowiada. Niewyjaśnionych kontaktów pani Wrzosek z jedną z dużych kancelarii prawnych przy pisaniu wniosków, które czyniła jako prokurator i to bardzo aktywnie i to w bardzo dziwnym trybie, bo działała trochę samoczynnie, nie dostała zlecenia, polecenia służbowego, tylko sama się wyrwała, że tą sprawą się zajmuje. To ciekawy tryb postępowania, no i również no to ciekawe ja bym powiedział... są te związki z wielką...
Tak. Ja bym powiedział, że jeżeli prokuratura jest taka konsekwentna, jak była w przypadku badania spraw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, no to ja spodziewam się, że ta konsekwencja będzie na wszystkich frontach zadziała. I tutaj jutro o 6 rano określone służby wkroczą do jakichś określonych lokali i będą trzepać komputery, żeby znaleźć, czy tam na twardych dyskach są takie czy inne zapisy, czy takie czy inne korespondencje mailowe, czy inne. No bo jak konsekwentnie, to konsekwentnie, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt się chyba tego nie spodziewa, prawda?
Nikt się nie spodziewa, ale chciałem tylko tą historię skończyć i powiedzieć, tym żyjemy dzisiaj, a wczoraj i przedwczoraj żyliśmy tym, co zaproponował i prokuratura obecna, ale także ABW, czyli przeszukaniem mieszkań, domów aktywnych posłów, w tym Zbigniewa Ziobro i trzech innych parlamentarzystów suwerennej Polski. No, to też wzbudziło duże kontrowersje.
No bo to jest niezwykła sytuacja. W ogóle wejście policji, prokuratury, służb specjalnych do domów posłów zdarza się niesłychanie rzadko. Musi to być bardzo mocno umotywowane. No oczywiście oprócz tego, że muszą być określone nakazy sądowe. No to jest jasne, ale rozumiem, że one były. Posłowie, sędziowie, prokuratorzy mają immunitety, ale te immunitety, jak się wydaje, chociaż tutaj w doktrynie są różne zdania i w orzecznictwie też, są skierowane czy chronią osobę przed zatrzymaniem, przed aresztowaniem. Natomiast już bardziej dyskusyjna jest kwestia, czy chronią mieszkanie, lokal, w który dana osoba zajmuje. Natomiast to się wszystko musi odbywać po pierwsze z przyczyn właściwych, to znaczy na pewno niedopuszczalne jest przeszukanie pod tytułem poszukamy, może coś się znajdzie. Nie, to tak zgodnie z polskim prawem przeszukań robić nie wolno, tylko należy wiedzieć, czego się szuka. Dlatego, że wtedy osoba, do której należy lokal, może ten przedmiot, tę rzecz, ten materiał wydać po prostu. No szukamy, wchodzi prokuratura i mówi na przykład, proszę pana, szukamy u pana na przykład akt sprawy o danej sygnaturze. A ta osoba wyjmuje teczkę i mówi, proszę bardzo, zawieszyło mi się, zapomniałem oddać, to są te akta. No i wtedy żadnego dalszego przeszukiwania nie wolno dokonywać, bo znaleziono to, po co się przyszło. Natomiast takie przeszukania, przeszukamy, może coś znajdziemy i może jakąś historię rozpętamy, no to jak mówię, to są bardzo dziwne, zwłaszcza jeśli chodzi o polityków, zwłaszcza jeśli chodzi o okres wyborczy, bądź co bądź, bo jesteśmy tuż przed wyborami. No i można się zastanawiać, jakie tutaj inne cele przyświecały. No i poza tym wszystkim ogromne wątpliwości wzbudza sam tryb przeprowadzenia tego bez obecności właściciela, który mógł być, wszystko na to wskazuje, zawiadomiony, z rozwalaniem drzwi, kiedy wszystko na to wskazuje, po porozumieniu się z właścicielem można było te drzwi w cywilizowany sposób otworzyć, bo naprawdę zanim się drzwi wyważy, to można zadzwonić, zapukać po prostu, zadzwonić do właściciela, jeśli go nie ma w domu. A to dokonano o godzinie 6 rano, w związku z tym trudno mniemać, że ktoś o godzinie 3 wyzwaniał. No, to wszystko wygląda na demonstrację siły po prostu. My tu mamy władzę i my to wam teraz pokażemy. I jednocześnie trzeba powiedzieć, że takie działania, które mają... wywołują wątpliwości co do ich zgodności z prawem, mogą się skończyć tym, że ewentualne dowody zebrane w sprawie nie będą miały waloru procesowego, ponieważ zostałyby uzyskane w sposób nielegalny. A więc może w ogóle nie chodzi o wyjaśnianie sprawy, tylko chodzi o generalną taką polityczną zagrywkę i jak mówię, demonstrację siły. My tu rządzimy, my wam teraz pokażemy.
I my będziemy działać, ale ta siła ma jakieś granice prawne? Czy to jest taka naga siła? Żyjemy w takim czasie i w takim państwie, że właściwie rząd nie ma ograniczeń poza liczbą funkcjonariuszy, którą aktualnie może do danej akcji skierować.
No więc ten artykuł 2 Konstytucji, o którym mówiłem na początku, czyli ta zasada demokratycznego państwa prawnego, a więc praworządności po prostu, państwa prawnego, praworządności, mówiąc takim bardziej popularnym językiem, ona oczywiście nie będzie działała sama z siebie. Ona musi być obudowana pewnym instrumentarium. I tym instrumentarium są niezależne sądy, są prokuratorzy, jest Trybunał Konstytucyjny, który może spowodować, że takie czy inne ustawy Sejmu zostaną uznane za niezgodne z Konstytucją, jest weto prezydenckie, jest w ogóle trójpodział władzy, jest Krajowa Rada Sądownictwa, która przecież też czuwa nad tym, żeby sądy działały w sposób nieskrępowany. A zatem jeśli uderzy się w te wszystkie organy, a przecież to ma obecnie miejsce, bo ta władza bardzo wyraźnie i deklaruje to przecież wprost, chce przejąć te organy, mimo że one mają swoje kadencje, więc chce w jakiś sposób złamać te kadencje i to zapowiada. No więc jeśli to nastąpi, to tym samym przepis artykułu 2 wprowadzający w Polsce państwo prawne stanie się przepisem fasadowym, bo nie będzie instrumentów, żeby tego państwa prawnego bronić. I wtedy rzeczywiście ta władza, jak się rozpędzi, no to będzie mogła wszystko i każdego. Bo to ktoś dzisiaj sobie myśli, a tam wsadzają tam tych Solidarnej Polski, a tam jutro tych pisowców, a tam jakichś innych może się za Konfederację wezmą, albo kogoś tam zdyscyplinują potem we własnych szeregach, bo będzie im podskakiwał. Tak mogą myśleć, co po niektórzy. No ale przecież, jeśli tak będzie działało państwo, to nikt nie będzie w nim bezpieczny, bo każdy może komuś nastąpić na odcisk, a ten ktoś, jeśli będzie miał odpowiednie relacje z władzą, no może tych instrumentarium tego państwa użyć. No i w tym momencie jesteśmy już w państwie totalitarnym. My wiemy, co się stało na wschód od polskich granic. Przecież tam też były formalne gwarancje praworządności, no ale w momencie, kiedy te wszystkie organy znalazły się w jednym politycznym ręku, to te formalne gwarancje praworządności stały się już tylko formalne w potocznym tego słowa znaczeniu. Więc ku temu niewątpliwie zmierzamy i każdy rozsądny obywatel, to naprawdę bez względu na jego poglądy polityczne, powinien poczuć się zaniepokojony, bo dzisiaj cieszy się, być może są tacy, a że tamtym przeciwnikom politycznym dokopano, no ale to jest miecz obosieczny. Naprawdę zasada państwa prawnego, prawdziwa niezawisłość sądów, niezależność prokuratury są gwarancjami, które pozwalają nam w miarę normalnie żyć, a inaczej, no to po prostu trzeba się przypodobywać władzy i trząść się, czy się ktoś komuś nie narazi. No to chyba nie jest idealne państwo. No, chyba każdy normalny człowiek się z tym zgodzi.
Panie profesorze, w swój wywiad dla tygodnika Gazeta Polska kończy pan następującymi słowami. Nikt już nie zatrzyma nowej władzy przed realizacją jej podstawowego, dalekosiężnego celu włączenia Polski w nową Federację Europejską, czyli po prostu likwidacją Polski jako odrębnego, suwerennego bytu państwowego i pozbawienia Polaków możliwości niezależnego decydowania o sobie we wszystkich obszarach życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. To jest stawka w tej prawnej grze. Gdzieś tam mamy jednostkowy przypadek z przeszukania wątpliwego pod względem proceduralnym domu Zbigniewa Ziobry, a koniec to jest właśnie utrata państwowości.
Tak myślę. I to znowu nie jest specjalnie odkrywcze, bo każdy, kto cokolwiek wie na temat suwerenności, konstrukcji państwa, wie, że federacja to jest, ona się nie składa z państw suwerennych, czyli państw, których organy się znajdują na szczycie struktury tych państw. Federacja składa się z bytów, które suwerenne nie są. Ona sama posiada federację, suwerenność. W związku z tym stworzenie federalnej Europy musi oznaczać likwidację Polski jako odrębnego bytu państwowego. A co za tym idzie? Przesunięcia decyzji w tych sferach, o których pan redaktor mówił, cytując mnie, na, niektórzy powiedzą, wyższy poziom, a ja bym powiedział po prostu za granicę. Tyle tylko, że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jeden czynnik. Otóż w takim bycie politycznym można powiedzieć, my też będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje w tej Europie. Nie, nie będziemy mieli wpływu, będziemy mieli pozycję klienta, pozycję podrzędną, być może podmiotu, który jest eksploatowany gospodarczo i w rozmaity inny sposób przez najsilniejszych graczy w Unii Europejskiej. Tym najsilniejszym graczem są oczywiście Niemcy i to dzisiaj nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, dlatego tak one mocno prą ku tej federalizacji. Dlatego też obecny rząd, który jest bardzo nastawiony na taki właśnie projekt europejski, przecież nie raz to było werbalizowane, jest tak dobrze widziany z Berlina i tak był popierany. No przecież te słowa pani von der Leyen, że do Donalda Tuska skierowane, że pamiętaj, Donald, kiedy się następny raz zobaczymy, to już będziesz premierem, prawda? Powiedziane po angielsku, takim trochę niemieckim angielskim, że to pozwolę sobie złośliwie przypomnieć. To jest plan i to jest ostateczny cel. Ta władza musi mieć, ta polska władza, ten rząd musi mieć instrumenty prawne, żeby do tego doprowadzić. A więc musi na przykład pokonać opór Trybunału Konstytucyjnego, który powie, przepraszam, to i tamto jest niezgodne z polską konstytucją. Tu konstytucja służyła jakiś czas temu dobrze do wymachiwania, ale dzisiaj jest zamknięta na cztery spusty. Dzisiaj wara, nie wolno do niej zaglądać. Ona była dobra na pewnym etapie, mówiąc po marksistowsku, była to taka mądrość etapu, a dzisiaj już nie. Czy to się uda zrealizować? No nie wiem, czy to się uda zrealizować, bo na drodze stoi również wola wielu innych społeczeństw europejskich, które się budzą i widzą, czym to grozi, że ten projekt europejski to nie jest żaden liberalny projekt czy demokratyczny, to jest projekt ideologiczny o bardzo wątpliwej proweniencji, bo przecież na siłę, kolanem wprowadza się ten szaleńczy plan Zielonego Ładu, to Fit for 55, czy może nie wiem, już 95, czy 100, czy ile tam będzie, w każdym razie na 100% idący, który spowoduje, że ludzie w Europie staną się po prostu nędzarzami, bo nie będzie ich stać na ocieplenie własnych domów, nie będzie stać ich na samochody najnowszej generacji. Gospodarka europejska siądzie, a cieszyć się będą te państwa na świecie, które tą drogą szaleństwa nie pójdą i po prostu wybudują silne, sprawne, ekonomicznie konkurencyjne gospodarki, które położą całkowicie gospodarkę europejską. I tutaj jest ostatnie pytanie. Czy to rzeczywiście jest w interesie Niemiec? Czy to może jest tak, że to są matrioszki, baba w babie i że za tym interesem Niemiec stoi zupełnie inny interes państw, które są poza Unią Europejską, które zdobyły takie mocne wpływy u tego lidera europejskiego, czyli w Niemczech, że tak naprawdę nim dyrygują. No przecież mieliśmy już dowody tego, a w każdym razie mocne przesłanki dotyczące rury, dotyczące gazu. Ten interes rosyjsko-niemiecki to był głównie przecież interes Rosji. Bo co prawda Niemcy dystrybuowałyby po Europie rosyjski gaz, ale przecież kurek do tego gazu miałaby Rosja. Więc może tu jest ten bardzo prosty klucz, który otworzy ten zamek, na którym jest napisane, dlaczego to szaleństwo się dokonuje. No trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie proste. Qui bono? Komu się to opłaci? Na pewno nie Polsce, na pewno nie Europie.
I o tym mówił profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski, były sędzia Sądu Najwyższego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim wesołych świąt Wielkanocy, wesołego Alleluja mimo wszystko.